Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Mili Państwo, znowu China Daily. Tak jak zapowiedziałem, to jest dzień, w którym będę korzystał z China Daily. I z 13 września tytuł artykułu plan w planie liczy się na to, iż ponad 80% Chińczyków będzie mówiło mandaryńskim do 2020 roku. Zapewne sporo, znaczy przynajmniej część z Państwa to zdziwi. Mnie to nie dziwi zupełnie. A proszę nie zapomnieć o tym, że w Chinach oficjalnie mamy 55 mniejszości, no i ta jedna większość, prawda? Hanowie. Natomiast tak naprawdę tych mniejszości są setki. Setki, jak powiedziałem, setki, wiem co mówię. To, że jest 56 mniejszości, wymyślił sobie akurat Mao i zdecydował, że będzie 56 i ani grosze, ani jedna więcej. Natomiast to oczywiście jest jakaś tam bzdura. Dobrze by było, znaczy w dalszym ciągu trwają jakieś tam przepychanki na samej górze, aby uhonorować większą część mniejszości etnicznych, które posługują się własnymi językami. Ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, iż to czyni fakt, że mamy nie tylko ludzi z mniejszości etnicznych, którzy mają własne języki, a ma miejsce w Chinach ten fakt, ale również drugi fakt, bardzo znaczący. Otóż różne dialekty języka chińskiego, mandaryńskiego, które są zupełnie niezrozumiałe przez na przykład tych, którzy, znaczy przez tą wzorcową grupę ludzi, bo ten dialekt, który został powszechnie uznany za chiński, to jest dialekt północnej części Pekinu. Natomiast bywa tak, że ludzie mieszkający od siebie o 300 kilometrów, nieznający pidżin, nieznający mandaryńskiego, nie potrafią, nie rozumieją się. To nie tak jak to nie są takie różnice jak między polskim i śląskim, polskim, załóżmy literackim i śląskim, czy no powiedzmy sobie kaszubskim już bardziej. To są różnice takie, jakie są między na przykład polskim i niemieckim. Naprawdę. Jeśli kantończyk próbowałby rozmawiać z mieszkańcem Pekinu, to mogiła. Po prostu mówią różnymi językami. A różnymi dialektami teoretycznie tego samego języka. I to Hanowie przecież. Mówimy o Hanach. Więc tu jakby dwa aspekty tego zagadnienia. No, to jest kwestia, to jest jakby wprowadzenie do tego artykułu. I teraz cytuję. Oczekuje się, że część Chińczyków, którzy mogą komunikować się w języku mandaryńskim, chińskim, przekroczy 80% w 2020 roku. Zgodnie z planem prac na rzecz popularyzacji mandaryńskiego w czasie 13 planu pięcioletniego, czyli 16-20. Plan ten został przekazany, pokazany, okazany publiczności w Pekinie przez Krajowy Komitet Języka wspólnie z Ministerstwem Edukacji. Statystyki tejże Komisji Języka wykazały, że w 2015 roku ponad 70% ludzi w Chinach mogło korzystać z mandaryńskiego i chińskiego dla celów codziennych. Codziennie. Jednak pod koniec XX wieku, i tu jest ciekawa wiadomość, czyli na początku tego wieku, odsetek ten wynosi tylko 53%. Pan Yao, dyrektor Departamentu Ministerstwa Edukacji, Departamentu Edukacji Języka i Zarządzania Znakami, powiedział, że wiele starano się zrobić w ciągu ostatniej dekady do popularyzacji korzystania z języka mandaryńskiego, a więc uniwersalnego języka chińskiego, wśród osób w całym kraju. Wśród tych działań był m.in. Tydzień Języka Mandaryńskiego. Imprezę rozpoczęto w 1997 roku, aby pomóc ludziom z różnych grup etnicznych, aby nauczyły się korzystać z języka mandaryńskiego, z chińskiego mandaryńskiego. W tym roku impreza ta odbyła się w dniach od 8 do 14 września po raz 19. Niektórzy wybitni nauczyciele pochodzący z takich grup etnicznych jak ujgurscy, jak z Ujgurów czy z Tybetańczyków, ci nauczyciele oczywiście mandaryńskiego, chińskiego mandaryńskiego, zostali poproszeni o podzielenie się swoimi doświadczeniami i korzyściami płynącymi z nauki tegoż języka. Proszę Państwa, ten plan prac ogólnokrajowy obejmował również zwiększenie wysiłków na rzecz ochrony języków innych grup etnicznych w kraju, szczególnie tych, które są zagrożone. Zagrożone jest ich istnienie. Języki grup etnicznych są częścią języka i kultury chińskiej, a my staramy się wypracować więcej możliwości naukowych, aby skutecznie zapobiec ich wymieraniu, powiedział pan Jo. To tyle ten artykuł, natomiast ja powiem, ujmę to w ten sposób. Skomentuję to w ten sposób. Abstrahując od tego, że właśnie w ramach tej większości Hanów są dialekty, które są zupełnie niezrozumiałe dla większości tychże Hanów, a abstrahując od tego, że właśnie są grupy etniczne mniejszościowe, których jest ponad 200, które z jednej strony których przedstawiciele powinni znać język chiński, mandaryński, albowiem to ułatwia im funkcjonowanie w społeczeństwie, to jest jasne, prawda? Kolejna jakby płaszczyzna jest ta, o której wspomniano na samym końcu tego artykułu. Ochrona języków tych mniejszości. A to jest tak bardzo często, i to czytałem niejednokrotnie o tym, że języki tych mniejszości są już tak zupełnie na wymarciu, że nawet trudno skatalogować słowa, trudno je jakby, gdyby ktoś chciał je wskrzesić do życia, byłoby to trudne lub niemożliwe. I tutaj można powiedzieć, no tak, tu się kłania sinizacja kultury. Z jednej strony tak, a z drugiej strony nie. To znaczy z jednej strony tak, no bo ta sinizacja musiała mieć miejsce, żeby scementować naród, żeby ludzie wiedzieli, co się do nich mówi. Dobrze robione, czy to właściwie było robione, nie bardzo chyba, skoro w 2000 roku tylko połowa społeczeństwa mówiła mandaryński, mogła używać mandaryńskiego w życiu codziennym. Więc to może niekoniecznie. A przecież Hanów jest 85%, więc tutaj to nie jest tak, że to tylko Hanowie byli wykluczeni. Że to tylko mniejszości, przepraszam, tylko mniejszości etniczne były wykluczone w dużym stopniu z udziału w kulturze tej masowej chińskiej. Nie, ponieważ ponad 35% stanowili również sami Hanowie. Hanowie, którzy nie mówili tymże wzorcowym językiem chińskim, mandaryńskim. Więc agresja tych, którzy uważają, że agresja skierowana do Pekinu chyba nie jest właściwie kierowana, bo jak powiedziałem, to tutaj to nie tylko sinizacja. Znaczy ta sinizacja nie była wcale taka nachalna i taka... Ta sinizacja wcale nie była taka nachalna, ani taka ostra, skoro do 2000 roku tylko połowa społeczeństwa mówiła chińskim mandaryńskim. I to sytuacja wśród samych Hanów, podkreślam, wśród samych Hanów, wśród tej większości chańskiej. Myślę, że popełniono błędy polityczne, no ale cóż, no popełniono je i jakby tutaj nie ma o czym mówić. W tej chwili, jak widzę, mamy do czynienia z tą dwutorowością w nauce języka. To znaczy, z jednej strony chiński, mandaryński, z drugiej strony własny język. Ochrona tych języków, dialektów czasami, które powoli wymierają. No bo ludzie doskonale wiedzą, że jeśli na przykład chcę, żeby moje dziecko uczestniczyło, miało się lepiej w przyszłości, to on musi nauczyć się chińskiego, mandaryńskiego, bo inaczej nie skończy żadnej szkoły i pozostanie zwykłym robotnikiem. No więc musi, prawda? A z drugiej strony dobrze by było, żeby były miejsca oprócz rodziny, gdzie to dziecko będzie mogło kultywować, jeśli jest na przykład z mniejszości etnicznej, będzie mogło kultywować własny język czy własną kulturę. To jest taka dwutorowość, która wcale nawzajem się nie wyklucza. Ja twierdzę, że nie. Ja sam jestem Ślązakiem, sam zawsze swój przykład podaję. Ja jestem Ślązakiem, ja jestem również Lwowiakiem po części, bo część mojej rodziny przyjechała ze Lwowa do Śląsku, na Śląsk, ja się tam urodziłem, ale czuję ogromny związek zarówno ze Śląskiem, jak i z Lwowem. Dla mnie dialekt śląski, śląska gotka powoduje, że ja od razu się czuję lepiej. Jak słyszę lwowskie zaciąganie, no to również czuję się cudownie. Czyli innymi słowy, i te elementy języka, elementy kultury śląskiej, kultury śląska, może inaczej, kultury śląska, tego górnego Śląska, z którego pochodzę, jak i kultury tej kresowej, naszej polskiej kresowej kultury lwowskiej, no są dla mnie, one we mnie tkwią, one we mnie żyją. One są jakby na tych samych prawach we mnie funkcjonują, co kultura wysoka, co Kraszewski, co Konopnicka i tak dalej. Więc ja chyba jednak rozumiem, potrafię zrozumieć to, co się dzieje w duszach, to, co w duszach ludziom gra z tych mniejszości, z tych wielu, wielu, wielu mniejszości, z ludźmi, którzy bardzo często nie rozumieją otaczającego ich świata i mają pretensje do Chińczyków, do Hanów, że uczą ich tego języka, którego oni nie chcą, bo bardzo często tak jest, no ale nie ma innego wyjścia. Po prostu nie ma innego wyjścia. Nie mają innego wyjścia. Jeśli chcą być pełnoprawnymi obywatelami Chin, muszą znać język wszystkich, język większości. Po prostu. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.